to będzie dziwna formuła. Tak o rewolucji roku 2026 mówi jeden z najbardziej utytułowanych i cenionych inżynierów, projektantów w całej historii Formuły 1. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 16 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, na rewolucji roku 2026, z dwóch powodów. Po pierwsze, po tym materiale ukazał się bardzo obszerny wywiad Adriana Newey'a, w którym opisał on to, jak może wyglądać rywalizacja w roku 2026. Po drugie, co mnie bardzo cieszy, wy odnieśliście się w swoich komentarzach do tych kwestii. Do tego wrócimy. Najpierw Adrian Newey, który wypunktował tą rewolucję. Nazwał ją dziwną formułą. Formułą, która nas czeka w roku 2026, jeżeli nic się nie zmieni. Na początek to, co już wiedzieliśmy do tego wywiadu Adriana Newey'a, to, co wiedzieliśmy o roku 2026, o zmianach w obszarze jednostki napędowej, ale też o zmianach w obszarze aerodynamiki samochodu. Te rzeczy idą w parze, bo muszą iść w parze ze względu na silniki, które okazały się w projekcie bardzo ciekawe, ale w rzeczywistości mało wydajne. I tak, te silniki mają być 50/50, co już pewnie wiecie, połowa energii pochodzi, ma pochodzić z jednostki spalinowej, druga połowa z jednostki elektrycznej. Jak ta energia będzie generowana, o tym za chwilę. Były informacje o tym, że symulacje pokazały brak energii dostępnej na końcówkach prostych, gdzie kierowcy muszą, czy w symulacji byli zmuszeni do redukowania biegów, żeby utrzymać obroty silnika na odpowiednim poziomie, żeby, co się okazuje, też doładować baterie. Kolejna kwestia to konieczność zrzucenia oporu aerodynamicznego tych samochodów właśnie po to, żeby pomóc nieco jednostkom napędowym. Aerodynamika roku 2026 to nie jest pomysł, który urodził się na białej kartce, to jest pomysł, który powstał, żeby wspomóc jednostki napędowej. To jest to, o czym Wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu Niebezpieczeństwo. Niebezpieczne połączenie, niebezpieczna formuła, czy dziwna formuła, jak mówi Adrian Newey, no i ta ruchoma aerodynamika, która ma pomagać. Ruchoma z tyłu, ale jak pokazały symulacje, pokazały prace, konieczność również podobnych rozwiązań zastosowanych w przedniej osi, żeby utrzymać odpowiedni balans aerodynamiczny. Bez tego ten balans zmieniał się tak gwałtownie, że nawet na prostych czy w szybkich zakrętach samochody traciły docisk, kierowcy tracili po prostu kontrolę nad samochodami. No i teraz to, co dołożył w tym wywiadzie Adrian Newey, silniki spalinowe będą generatorami. Więc gdzieś obalony zostaje mit, że ta energia elektryczna, z której będą korzystali kierowcy, to będzie energia odzyskana. Tego odzysku jest po prostu za mało, czyli silnik spalinowy będzie ładował baterię, ta będzie zasilała silnik elektryczny. Tak to wszystko będzie wyglądało. Gdzie tu ekologia? Na pewno wydajność tych jednostek będzie większa, czy będzie posunięta do granic możliwości, więc ten element ekologiczny tam się pojawia, natomiast samo wykonanie w stosunku do pomysłu już nie jest takie genialne, jakby się mogło wydawać. Kolejna kwestia, samochody. Przez to wszystko, przez zmiany w obszarze jednostek napędowych, przez zmiany zaawansowane w obszarze aerodynamiki, te wszystkie układy hydrauliczne, timing tego, czyli zestrojenie zmian geometrii w tylnej osi ze zmianami w przedniej osi, to będzie bardzo trudne do wykonania, do opanowania i znowu przewagę mogą osiągnąć ci, którzy mają największe zasoby. Znowu ci mniejsi będą gonili, znowu nie będą tak wydajni jak te duże fabryki. I co ciekawe, to może być też wyścig producentów paliw, tych nowych paliw, biopaliw, które wejdą do użycia. No i tutaj wspomnę tą wypowiedź Fernanda Alonso, którą podpierał swoją decyzję, żeby pozostać w Aston Martinie, nie tylko Honda, ale również Aramco. Tam mają toczyć się bardzo zaawansowane prace nad tymi nowymi paliwami. No i znowu, zamiast wyścigu Formuły 1, zamiast starcia prawdziwych tytanów na torze, walki koło w koło, będziemy mieli wyścig producentów paliw. Brzmi to absurdalnie, ale rzeczywiście Formuła 1 w roku 2026 może tak wyglądać. Całość według Adriana Newey'a ma być pomysłem ludzi od marketingu. Za wszystkim stoją marketingowcy. Nie marketingowcy Liberty Media FIA, co też jest bardzo ciekawą wypowiedzią czy ciekawą sugestią, ale marketingowcy obecnych w Formule 1 producentów jednostek napędowych. To oni chcieli to popchnąć właśnie w ten obszar, żeby utrzymać związek czy powiązanie z samochodami drogowymi, ale i ten mit Adrian Newey w bardzo krótkim, zwięzłym wywiadzie obala, mówiąc, że to, co będzie w Formule 1, chociażby układ baterii, sposób, w jaki ten układ będzie ładowany, kreowany i ta energia będzie wykorzystywana, nie będzie miał kompletnie nic wspólnego z tym, co dzieje się na drogach ze względu na specyfikę. Tutaj na dystansie jednego okrążenia ten cały cykl ładowania i rozładowania musi zajść w samochodach drogowych. Wygląda to zupełnie inaczej. No i Adrian Newey mówi, że wszystko po to, żeby w tych pięknych showroomach producentów można było mówić, że to są jednostki, to są technologie, to są rozwiązania obecne w Formule 1. One będą związane ze sobą tylko nazwą, tylko skojarzeniami. W praktyce będą tu dwa zupełnie różne światy. Podoba mi się to, jak Adrian Newey w krótkim wywiadzie, w kilku słowach rozmontował tą całą ideologię, tą całą fasadę marketingu, która stała za wprowadzeniem, nadal stoi za wprowadzeniem tych nowych jednostek napędowych. No żeby nie było, że znowu Red Bull, Christian Horner mówi też w jednym z ostatnich wywiadów, że ten program wyścigowy, silnikowy Red Bulla jest w pełnym gazie. Te informacje, o których Wam mówiłem, że były problemy z wyposażeniem fabryki w narzędzia, fabryki silnikowej w narzędzia do testowania, do produkcji jednostek napędowych, trochę się potwierdzają w słowach Christiana Hornera, bo on mówi, teraz już wszystko jest na miejscu. Cały sprzęt już dojechał, mamy wszystkie narzędzia, żeby produkować te jednostki napędowe, ale gdzieś pojawiają się powoli w wypowiedziach ludzi Red Bulla takie lekkie, asekuracyjne słowa, które mówią o tym, że my dopiero 2 lata to robimy. Inni mają dziesiątki lat doświadczeń, co sugeruje, że Red Bull może się lekko zasłaniać tym brakiem doświadczenia, gdyby coś nie wyszło. Bardzo odważne słowa, bardzo odważne przewidywania docierają z kierunku zespołu Aston Martina. Aston plus Aramco plus Honda i to ogromne doświadczenie i zaplecze tego japońskiego producenta może zrodzić coś ciekawego, ale to też wielokrotnie słyszeliśmy obietnice, szczególnie z ust Lorenza Strolla, które się nie potwierdziły. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Powiedziałem, że wracam do tematu rewolucji 2026 również z uwagi na Wasze komentarze i tam pojawił się, nie przypomnę sobie teraz nazwy użytkownika, żałuję, że nie zapisałem sobie, było tam coś 404 w nazwie użytkownika, komentarz: a co, jeżeli dojdzie do kontaktu przednich skrzydeł i uszkodzenia tego przedniego skrzydła? Czy to nie będzie niebezpieczne? Ja dziwię się, że wcześniej o tym nie pomyślałem. To będzie bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Bo zobaczcie, jeżeli dzisiaj FIA rzeczywiście po tych przeglądach symulacji dostarczonych przez zespoły doszła do wniosku, że tylna sekcja musi być blisko związana ze zmianą geometrii z przodu i to musi dziać się w kontrolowanych warunkach czasowych, w kontrolowanym oknie czasowym, żeby ten balans był odpowiedni, to lekki kontakt, uszkodzenie przedniego skrzydła, tego mechanizmu, który będzie zarządzał geometrią skrzydła, o czym kierowca może nie wiedzieć, da o sobie znać dopiero w kolejnym zakręcie, kiedy kierowca stwierdzi, że docisku w samochodzie nie ma, kiedy samochód zacznie żyć swoim własnym życiem, to będzie bardzo niebezpieczne. Nie mówię tutaj o konieczności zjazdu do boksu, bo to dzisiaj jest w zasadzie standardowym rozwiązaniem, większe uszkodzenie przedniego skrzydła, zjazd do boksu, wymiana. O to się nie boję, tego się nie obawiam. Bardziej obawiam się tego, że kierowca nie zdąży zorientować i zespół nie zdąży zorientować się, że rzeczywiście te elementy regulujące położenie tych górnych płatów przedniego skrzydła po prostu przestały działać. Dojazd do zakrętu, sfera hamowania czy strefa hamowania, tylne skrzydło zmieni swoją geometrię, natomiast przednie pozostanie tam, gdzie było, nie będzie odpowiedniego docisku z przodu. Samochód zamieni się w pocisk, który wjedzie w barierę. Nie będzie kompletnie kontroli, tak jakby samochód nie miał tego przedniego skrzydła. Zobaczymy, kiedy ten temat wróci. Dziękuję Wam za tak bardzo przemyślane, cenne uwagi. One zmuszają mnie też do myślenia i do analizy tego wszystkiego. Zobaczymy, kiedy ten temat wyjdzie do tego głównego nurtu, kiedy FIA, kiedy zespoły podniosą ten temat po raz pierwszy. Podnieślicie go Wy, widzowie tego magazynu, co bardzo mnie cieszy. A teraz Chiny, które będą miejscem, do którego wracamy po kilku latach, miejscem, gdzie mamy wiele niewiadomych związanych z tym, jak będzie wyglądało to ściganie, jaki będzie stan tego toru, jakie będzie zachowanie samochodów zbudowanych w zupełnie innych warunkach, jeżeli chodzi o te zapisy regulaminu technicznego. Przednia lewa opona bodajże najbardziej tam dostaje po głowie. Są duże problemy z utrzymaniem jej przy życiu. To będzie pewnie problem. Do tego sprint, czyli dzisiaj nieco inny format od tego, który widzieliśmy ostatnio. Najpierw po raz pierwszy park zamknięty i ta zabawa sprinterska, potem możliwość przestrojenia samochodu i ta prawdziwa zabawa, prawdziwy wyścig. No i to też sugeruje, że może się zmienić odbiór sprintu wśród zespołów i kierowców, bo znowu te prace z soboty na niedzielę mogą dać dobre efekty. Znowu ta praca w symulatorze może się przydać, bo samochód samochody będzie można przestroić. Mimo tego duża niewiadoma, dużo zagadek. Mimo tego zespoły zdecydowały się przywieźć poprawki. Jednym z zespołów, które przywiezie poprawki, co prawda do jednego samochodu te poprawki ma dostać Kevin Magnussen, ma być zespół Haasa, który nie chce czekać, który chce agresywnie rozwijać samochód. Haas czuje, że mając rozwiązania Ferrari może namieszać w stawce i chce iść za tym trendem. Tutaj myślę, że też nos Ayo Komatsu, ten techniczny zmysł podpowiada, że trzeba te szanse wykorzystać. W trakcie sezonu planowane 3 duże pakiety poprawek. Pierwszy właśnie na najbliższy weekend w Chinach. Nowa podłoga oraz modyfikacja sekcji bocznych. Podłoga ma być dużą rewolucją. Boczne sekcje, boczne wloty powietrza, kształt tych wlotów ma się nieco zmienić, ma być nieco inna koncepcja. Druga duża aktualizacja planowana na Imole, tak jakby w parze z Ferrari, na pewno będą to zupełnie inne pakiety i zupełnie inne rozwiązania. Jeżeli fabryka dopisze, to możliwe, że i Nico Hülkenberg otrzyma tą nową podłogę do testów w piątek. Nie wiem, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o te boczne sekcje. Ciekawy weekend przed Haasem. Haas rzeczywiście, biorąc pod uwagę te dobre rzeczy, które wydarzyły się w Ferrari, ilość elementów współdzielonych, może w tym sezonie zdobyć sporo punktów, może w tym sezonie być wysoko. Zespołem, który na pewno nie będzie wysoko, jest zespół Alpine, ale ten stara się walczyć. Również w Chinach ma się pojawić nowa podłoga w jednym samochodzie, samochodzie Estebana Ocona. Test, ale bardzo ważny test dla Alpine, który ma wskazać kierunek rozwoju tego samochodu. Dobre informacje również dla Daniela Ricciardo, który jeszcze niedawno mówił, że zanim wysadzicie mnie z tego samochodu, połóżmy spać historię o tym, że jeżdżę z uszkodzonym podwoziem i to nowe podwozie w Chinach się pojawi dla Daniela Ricciardo. Co ciekawe, szef zespołu mówi, to nie są naciski Daniela Ricciardo, to są sugestie inżynierów. Albo próbują bronić Daniela Ricciardo, albo rzeczywiście coś znaleźli, to nowe podwozie się pojawi. No i to będzie chyba ostateczny test dla Daniela Ricciardo. Jeżeli się nie obroni w tej walce z Yukim Tsunodą, jeżeli te wyniki nadal będą żadne w jego wykonaniu, nie będzie tego błysku, którym Daniel zaskakiwał nas przed laty, którymi zaskarbił sobie i sympatię, i też zbudował sobie swoje nazwisko, to myślę, że o Red Bullu i o posadzie w Red Bullu mowy być nie może. I myślę, że posada w tym mniejszym zespole również może być zagrożona. A co do tego mniejszego zespołu, to pojawiają się sugestie, że nazwisko Günthera Steinera może wkrótce wrócić w kontekście Racing Bulls, bo on miał zabrać ze sobą jakiegoś inwestora i próbuje wrócić do Formuły 1 i próbuje podpytywać właśnie o zespół Racing Bulls. Helmut Marko mówi, to koncern decyduje, więc ten zespół nie jest może oficjalnie na sprzedaż, ale od dłuższego czasu mówi się, że Red Bull nie chce mieć dwóch zespołów. Chce się jednego z nich pozbyć, ale chce dobrej kwoty i chce oddać go w dobre ręce. No i tutaj pojawiają się też sugestie, że w tym roku zmieniono formułę, jeżeli chodzi o Racing Bulls. Oni mają współdzielić bardzo wiele elementów z Red Bullem, żeby zbudować wysoką pozycję, żeby podbić stawkę i wtedy dopiero, żeby ten zespół trafił w inne ręce, napompować i sprzedać. Tak sobie zapisałem to w swoich notatkach. Koncern decyduje, ale koncern nadal ma się czym martwić. Koncern ma powody do zmartwień. Brytyjskie media dzisiaj piszą, że koniec tej historii Christiana Hornera, jak ja sobie to napisałem, hornerozy ciąg dalszy, to się jeszcze nie kończy. Podobno ten niezależny prawnik, który oceniał tę całą sytuację, który napisał ten raport, był nie do końca taki niezależny, blisko związany z tą tajską rodziną i pojawiają się sugestie, że mógł napisać to, co oni chcieli. Jest ciekawa historia, której chyba Wam nie przedstawiałem, o tym, że ten prawnik po rozmowach, po tych przesłuchaniach, które odbyły się w Wielkiej Brytanii, miał przyjechać do siedziby zespołu Red Bulla i podzielić się tym, co udało mu się wyciągnąć od Christiana Hornera, od innych pracowników, ale tajemniczo zaginął, telefon nie odpowiadał, podobno wyjechał na wakacje. Prawda jest taka, że przywiózł najpierw ten raport do Tajlandii, do tego swojego prawdziwego zleceniodawcy, no a potem otrzymaliśmy te publiczne informacje, że niczego nie znaleziono. Śledztwo, czy to dochodzenie wewnętrzne ma się wydarzyć po raz drugi. Takie są dzisiejsze informacje brytyjskiej prasy. Jak będzie, tego nie wiemy. A jeżeli chodzi o Red Bulla i Helmuta Marko, bo on mówi, sprawa sprzedaży zespołu jest otwarta, a raczej zamknięta jest kwestia wewnętrznej rywalizacji w Red Bullu. Helmut Marko podsumował chyba najlepiej pozycję Sergio Pereza w tym zespole. To jest najciekawsza wypowiedź, taka bardzo zdecydowana, jaką słyszałem ostatnio. Sergio Perez zmienił sposób myślenia o rywalizacji. W końcu sięgnął do ustawień Maxa Verstappena. Z tymi ustawieniami może się ścigać, bo ze swoimi nie miał szans. na ustawieniach Maxa Verstappena też nie ma szans, nikt z Maxem Verstappenem nie ma szans. Wszystko zdaje się być jasne. Rzeczywiście Sergio Perez, zamiast szukać swoich ścieżek, które mogły być dla niego szansą do tego, żeby ograć Verstappen, on musiał coś zrobić inaczej, żeby wygrać z Maxem, ale zwykle była to droga w złą stronę. Teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Lepiej z punktu widzenia zespołu, nie do końca lepiej z punktu widzenia pozycji Sergio Pereza. Jeżeli chodzi o fotel w Red Bullu, mówiło się o tym, że Carlos Sainz może tam wrócić do tej rodziny Red Bulla, że być może ktoś da mu ponownie szansę. Ta szansa otwiera się przed nim w Mercedesie. Coraz więcej pisze się o tej umowie z Mercedesem 1 plus 1, takiej bardzo elastycznej dla Mercedesa głównie, żeby mieć możliwość ruchu z tym młodym kierowcą, który gdzieś czeka. Dzisiaj odbyły się pierwsze testy. Podobno deszcz i śnieg panował w trakcie tych testów, więc niezbyt dobre warunki do sprawdzenia, takiego prawdziwego sprawdzenia. Już nie mówi się o Audi w kontekście Carlosa Sainza i nie mówi się o tym z konkretnego powodu. Pojawiają się informacje, że Audi uświadomiło sobie, jak duży projekt, jak duże wyzwanie stoi przed nimi i oni stawiają się w pozycji do walki dopiero w roku 2031. Wtedy ten potencjał ma pozwolić na nawiązanie walki z najlepszymi. To nie jest dobra informacja dla takiego kierowcy jak Sainz. Rok w Sauberze, gdzie byłby nigdzie, potem kolejne 4-5 lat w zespole, który się dopiero buduje, wszyscy zdążą zapomnieć o tym, kim jest Carlos Sainz, na co go stać, a być może już wtedy Formule 1 go nie będzie, kiedy te możliwości zespołu będą pozwalały na walkę, na regularną walkę o podia, o zwycięstwa i o tytuł mistrzowski. Nie tak odlegle myśli o walce zespół Ferrari. Mówiłem Wam o tym, że na Imoli pojawią się poprawki, no i włoski motorsport potwierdza, że te poprawki będą dotyczyły modyfikacji chłodzenia, modyfikacji sekcji bocznych. Te wysunięte dolne tacki mają zniknąć. Ma się pojawić ta górna, zwisająca warga, ten wlot w kształcie paszczy rekina, ale co ciekawe, w przeciwieństwie do poprzednich raportów, poprzednich informacji docierających z włoskich dzienników, z włoskich serwisów, włoski motorsport pisze o tym, że to nie jest jakaś tam filozofia sprawdzona, czy koncepcja sprawdzona przez Ferrari w przeszłości i odłożona na półkę, to jest koncepcja przyniesiona przez ludzi, którzy przeszli z zespołu Red Bulla do zespołu Ferrari. Kiedy przynieśli te informacje i te koncepcje, oczywiście tam nie było szczegółów technicznych, bo one nie mogą, dokumentacja techniczna nie może być transferowana, ten transfer jest ograniczony, ale jednak pomysłów z głowy nikt nikomu nie wymarzy i nie wyczyści. Myślę, że bardzo dobrze. W trakcie zimy mieli mocno sprawdzać tę koncepcję. Ona okazała się rzeczywiście bardzo ciekawa, bardzo perspektywiczna, bardzo rozwojowa, dlatego opóźnili tegoroczne prace rozwojowe. No i na Imoli ma się pojawić rewolucja, jeżeli chodzi o samochód Ferrari. Nie samochód poprawiony, ale samochód w wersji 2.0. Zobaczymy, co Włosi wymyślili. Zobaczymy, co przyniesie nam weekend wyścigowy w Chinach. Bardzo ciekawy, dużo niewiadomych. Myślę, że po tym weekendzie w Japonii, który był taką dawką szachowych emocji, powinno się zacząć coś ciekawego dziać. Powinniśmy dostać trochę emocji, trochę adrenaliny, kierowcy trochę niepewności na torze, a to zawsze kreuje nam ciekawe widowisko. Dziękuję Wam za to, że kolejny raz byliście ze mną, za to, że komentujecie, za to, że zadajecie ciekawe pytania. To też mnie zmusza do wysiłku, do sięgania po coraz bardziej dokładne, bardziej zaawansowane informacje, które staram się Wam przekazywać. Na dzisiaj tyle, co dla Was udało mi się zgromadzić. Dziękuję za kolejny obejrzany odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.